Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Warmia i Mazury.
Dzień dobry Państwu. Tegoroczne wakacje, ciepłe, bez deszczu, zachęcały do wypoczynku, którego nie trzeba było szukać na południu Europy czy krajów afrykańskich basenu Morza Śródziemnego. Naszą wędrówkę turystyczną z rodziną odbędziemy na pograniczu dwóch geograficznych i historycznych krain – Warmii i Mazur.
Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd.
O krainie Wielkich Jezior Mazurskich już poprzednio mówiłem, skąd nazwa i jakie jest jej położenie na mapie Polski. Warmia w świadomości naszego społeczeństwa uchodziła za ziemię związaną z Kościołem rzymskokatolickim, stąd często spotykane określenie Święta Warmia. W odróżnieniu od pruskich Mazur, co do końca nie odpowiadało prawdzie, jeżeli chodzi o Mazury. Chyba tylko jedna polska kraina może poszczycić się określeniem święta. Skąd ten tytuł? Aby znaleźć odpowiedź, nie wystarczy zachwyt pięknem przyrody. Trzeba wybrać się w głąb historii, która jest dumą Warmii. Jadąc szosą z południa do Olsztyna, tuż za Olsztynkiem napotykamy tablicę oznajmiającą historyczna granica Warmii. Polskę przecina wiele starych granic. Niby dawno ich nie ma, ale przecież są. Widać je w architekturze, zwyczajach, religijności, języku. Dzisiaj już nie dzielą, lecz przypominają o małych ojczyznach, są też świadectwem skomplikowanych dziejów polskich. Historyczna Warmia to trójkąt rozciągający się między Fromborkiem, Reszlem a Olsztynem. Na tym terenie żywa jest świadomość odrębności i pamięć historii. A przecież po 1945 roku prawie cała tutejsza ludność została wymieniona, a komunistyczny aparat z uporem pracował nad zerwaniem wszelkich tradycji. Skąd się wziął więc fenomen przetrwania, a nawet renesansu poczucia warmińskości? Są cztery filary tej tradycji. To biskupstwo, kapituła warmińska, najstarsze w Polsce seminarium duchowne założone przez kardynała Hozjusza oraz katarzynki. Warmińskie zgromadzenie zakonne założone przez urodzoną w Braniewie błogosławioną Reginę Protman. Te instytucje trwają tu od wieków, mimo zmieniającej się przynależności politycznej. Warto wiedzieć, że kardynał Stanisław Hozjusz w roku 1565 po raz pierwszy sprowadził jezuitów do Polski i utworzył pierwsze kolegium jezuickie na ziemiach polskich. Tak na marginesie, Kaliskie Kolegium Jezuickie było siódmym z kolei na ziemiach polskich, a jezuitów do Kalisza sprowadzono w 1583 roku. O katolickiej Warmii przypominają przydrożne kapliczki, w większości z czerwonej cegły, na ogół poświęcone Maryi. Jest ich więcej niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Kapliczki są jedną z warmińskich wizytówek. Sąsiednie Mazury nie znają tego zwyczaju. Tymczasem na świętej Warmii doliczono się około 1600 kapliczek. Warmiacy gromadzili się przy kapliczkach, aby w maju odmawiać litanię loretańską, a w październiku różaniec, zwłaszcza tam, gdzie nie było kościołów. Jeszcze jedną piękną katolicką tradycją tej ziemi są łosiery. To gwarowe słowo oznacza ofiarę. Ale tak mówi się tutaj o pielgrzymkach. Prawie każda wioska udawała się kiedyś, w określonych dniach, do jednego z sanktuariów warmińskich. Nieraz było to związane z jakąś lokalną tradycją, ślubowaniem, dziękczynieniem. Mieszkańcy wioski wędrowali niegdyś boso malowniczymi, krętymi drogami, często ze śpiewem. Na przedzie niesiono jedną lub trzy świece, tak zwaną łosierkę, którą zapalano na ołtarzu w celu pielgrzymki. Większych i mniejszych sanktuariów na Warmii nie brakuje. Łosiery zmierzały m.in. do Klewek, Świętej Lipki, Krosna, i stoczka klasztornego. Przede wszystkim jednak do Gieczwałtu, gdzie w 1877 roku miały miejsce objawienia maryjne, ale o tym innym razem. Gieczwałt wymaga osobnego omówienia. Po II wojnie światowej wielu warmiaków musiało opuścić małą ojczyznę. Dotyczyło to nie tylko tych, którzy uważali się za Niemców, ale i tych, którzy czuli się związani z Polską. Nieliczni, którzy pozostali, emigrowali później do Niemiec w ramach tak zwanego łączenia rodzin. Ich miejsca zajmowali Polacy z Kresów i Mazowsza oraz Ukraińcy przesiedleni w ramach akcji Wisła. Nowi mieszkańcy przywieźli z sobą własne tradycje. Niełatwo było tutaj odnaleźć swój dom. Warmia przestała być jednolita, religijnie jak dawniej. Stare tradycje zostały wzbogacone o kult Maryi z Ostrej Bramy, o tradycje grekokatolików. Czy święta Warmia to już tylko historia? Jedno jest pewne. Urok tutejszych lasów, jezior, pagórków, krętych dróg oraz piękno starych kościółków i kapliczek, wszystko to inspiruje do odwiedzenia tego regionu. Znam wielu ludzi z tego regionu, głęboko związanych z tą ziemią, na której im przyszło żyć i mieszkać, którzy z dumą podkreślali, że są Warmiakami i żeby nie mylić ich z Mazurami. To tyle tytułem wprowadzenia na Warmię. Teraz odwiedzimy kilka miejscowości. Naszą poprzednią wędrówkę skończyliśmy w Wilczym Szańcu, czyli Gierłoży, wojennej siedzibie Hitlera. Niedaleko jest Kętrzyn, stare historyczne miasto. Jego nazwa zmieniała się poprzez wieki. Kętrzyn leży na ziemiach plemiona Bartów. Najazdy krzyżackie doprowadziły do spalenia istniejących grodów, a mieszkańców, którzy przyjęli chrzest, przesiedlano. Pozostałą ludność mordowano, wsie i grody palone. Dopiero w 1329 roku zbudowano strażnicę krzyżacką na zgliszczach grodu o pruskiej nazwie Rast. W pobliżu już w 1330 roku rozpoczęto budowę kościoła świętej Katarzyny. Rozebrano go co prawda w XIX wieku. Po bitwie grunwaldzkiej prokuraturze rastenburscy podlegali bezpośrednio wielkim mistrzom krzyżackim i posiadali uprawnienia komturów w zakresie rokacji wsi. Jednym z ciekawszych zdarzeń był bunt mieszkańców. Mieszczanie, buntując się przeciwko rządom zakonnym w 1440 roku, przystąpili do Związku Pruskiego. Posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi zostało wypowiedziane również w 1454 roku. Mieszczanie opanowali zamek, prokurator zakonny, Wolfgang Sauer, został uwięziony, a kilka dni później utopiony w pobliskim stawie młyńskim. Bombardowanie w 1942 roku i walki w 1945 doprowadziły do bardzo poważnych zniszczeń miasta. Zamek i zabudowa staromiejska zostały spalone przez żołnierzy Armii Czerwonej. Zniszczeniu uległo około 40% miasta. Z ciekawszych zabytków mamy Zamek Krzyżacki. Budowa zamku rozpoczęła się w tym samym okresie, co budowa kościoła świętego Jerzego. Zamek stanął w południowo-wschodnim narożu miasta jako trójskrzydłowy obiekt. Skrzydła zamku od strony dziedzińca obiegał drewniany krużganek, a na dziedzińcu stała studnia. Pod koniec XIV wieku zamek został otoczony murami z bramą wjazdową od strony miasta. Warownia nie miała charakterystycznej dla budowli krzyżackich wieży i przedzamcza. Od wschodu zamek chroniony był fosą, którą płynęła woda z jeziora położonego na północ od miasta. Zamek w XVII i XVIII wieku wielokrotnie był przebudowywany. W 1945 roku spłonął. W latach 1962-67 mury zamku zostały zrekonstruowane. Wnętrza są współczesne i dostosowane do potrzeb znajdujących się w nim muzeum i biblioteki. Odwiedzimy jeszcze kościół świętego Jerzego, budowany na miejscu dawnej strażnicy, a od połowy XIV wieku rozbudowywany do pierwszych lat XVI wieku. Jest to najlepiej zachowany kościół obronny na Mazurach. Wybudowano ganki obronne i wieżę zwieńczoną blankowaniem. Na początku XV wieku wzniesiono drugą wieżę dzwonniczą. Po pożarze w 1500 roku podczas odbudowy powstało istniejące charakterystyczne odchylenie osi kościoła. Prezbiterium nie leży dokładnie na osi nawy środkowej, a ze środka nawy głównej są widoczne tylko dwa okna, prawe i środkowe. Trzecie jest niewidoczne. W kościele zasługują na uwagę organy z 1721 roku. Wykonał je Jousse Mosengel, twórca organów Świętej Lipce. Były przebudowywane. Obecne z 1975 roku mają 43 głosy. Kościół świętego Jerzego ma tytuł bazyliki mniejszej oraz pełni funkcję kolegiaty. W kościele dawna kaplica świętego Jakuba po reformacji pełniła funkcję baptyserium, które po II wojnie światowej ukształtowano architektonicznie na wzór ostrej bramy w Wilnie. Z tego miejsca zawsze na początku lipca odbywają się piesze pielgrzymki do Wilna. Obok kościoła świętego Jerzego znajduje się kościół świętego Jana, dawna kaplica cmentarna, adaptowana na szkołę wielką przygotowującą kandydatów na uniwersytet w Królewcu, założony przez księcia Albrechta. Budynek ten służył mniejszości polskiej, stąd zwany był kościołem polskim. Myślę, że warto zwiedzić oba zabytki. Z Kętrzyna jedziemy do Reszla. Jeśli Kętrzyn leży na pograniczu Warmii i Mazur, to Reszel zdecydowanie już na Warmii. Ciekawa jest zabudowa miasta. Przeprowadzony remont generalny miasta i zabytków w latach 1975-85 przywrócił mu dawny blask. Ładnie prezentuje się dawny zamek biskupów warmińskich, zbudowany w drugiej połowie XIV wieku na planie kwadratu z dziedzińcem wewnętrznym i krużgankami. Wieża bramna z zabudowanymi do dzisiaj prowadnicami bron znajduje się w zachodniej części zamku. Przebudowa przeprowadzona na początku XVI wieku dostosowała umocnienia zamku do broni palnej. Umocnienia zamku połączono z umocnieniami miasta. W czasie potopu szwedzkiego zamek był dwukrotnie splądrowany przez wojska szwedzkie. Po pierwszym rozbiorze Polski został zamieniony na więzienie. Dwa pożary w pierwszych latach XIX wieku spowodowały zniszczenia m.in. wieży głównej. W 1931 roku dokonano odbudowy wież zamkowych, a w salach utworzono muzeum. Gruntowny remont został przeprowadzony w latach 1976-1985. Obecnie w zamku znajduje się hotel oraz powstała w latach 80. XX wieku Galeria Sztuki Współczesnej. Z innych zabytków warto zwiedzić kościół Farny pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Budowę rozpoczęto w połowie XIV wieku. Kościół uległ zniszczeniu w pożarze z 1774 roku. Kolejny pożar w 1806 roku spłonęły obrazy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz patronów kościoła, autorstwa Antoniego Jana Blanka, który był profesorem sztuk pięknych na Uniwersytecie Warszawskim, a pochodził z Warmii. Do 1945 roku w kościelnym skarbcu przechowywano kilka wartościowych gotyckich sprzętów liturgicznych, w tym krzyż relikwiarzowy z około 1400 roku, relikwiarz św. Piotra z XVI wieku, W kościele jest możliwość wejścia na zabytkową wieżę widokową wysokości 51 metrów. Można w niej zobaczyć zabytkowy mechanizm zegara z początków XX wieku oraz dzwony kościelne. Reszel jest małym miasteczkiem, niecałe 5 tysięcy mieszkańców, to i zabytków niewiele. 21 sierpnia 1811 roku w Reszlu miał miejsce ostatni w Królestwie Prus, a także ostatni w Europie przypadek spalenia czarownicy na stosie. Ofiarą była Barbara Zdunk. Oskarżono ją jednak nie tylko o czary, ale przede wszystkim o podpalenie, bowiem w 1807 roku na zamku miał miejsce pożar, którego przyczyny pozostają niejasne. Proces trwał 3 lata. Sprawa winy budziła kontrowersje, jednak sąd w Królewcu zatwierdził wyrok. Przed spaleniem skazaną uduszono. Na ziemi kaliskiej, w Doruchowie, miał miejsce ostatni na ziemiach polskich sąd nad czarownicami. W 1775 roku, według anonimowej relacji, podpisanej XAR, a opublikowanej w 1835 roku, miano spalić na stosie 14 kobiet oskarżonych o rzucanie czarów na dziedziczkę i utrzymywanie kontaktów z diabłami. W następnym, 1776 roku, Sejm, znosząc karę śmierci za czarostwo, nie wspomniał w uchwale o tym rzekomo głośnym wydarzeniu. Z Reszla uroczymi drogami jedziemy do Świętej Lipki. Widok sanktuarium maryjnego w Świętej Lipce oczarowuje i zaskakuje swym położeniem i barokowym pięknem. Kto jest tu po raz pierwszy, zawsze doznaje tego uczucia. Piękna kuta brama prowadzi nas do kościoła. Zresztą całe otoczenie sanktuarium jest zadbane, dobrze rozplanowane i uporządkowane. Początki kultu Matki Boskiej w Świętej Lipce sięgają XIV wieku. Według ustnie przekazywanej informacji, więziony w lochach kętrzyńskiego kościoła skazaniec dzięki interwencji Matki Bożej wyrzeźbił w drewnie jej figurkę z dzieciątkiem. Po wykonaniu rzeźby został uwolniony, a figurkę zawiesił na lipie przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Rzeźba Matki Bożej z dzieciątkiem zasłynęła cudami. Z czasem wokół lipy wybudowano kaplicę. Nie wiadomo, jak wyglądała. Kaplicę obsługiwali księża krzyżacy z Kętrzyna. Najstarszą udokumentowaną informację o Świętej Lipce znaleziono w aktach kapituły płockiej, zapis z 1473 roku informujący, że ludzie chodzą na odpusty do Prus, nie precyzujący bliżej, czy w Świętej Lipce jest kaplica. Natomiast na przywileju wielkiego mistrza krzyżackiego, Johanna von Tiefena, z 1491 roku, wydanej dla karczmarza w Świętej Lipce, już jednoznacznie wynika, że kaplica tam była. Do Świętej Lipki przybywały wówczas liczne pielgrzymki. Przybył tu także ostatni wielki mistrz krzyżacki w Prusach Zakonnych, Albrecht. Kaplica w Świętej Lipce została zniszczona w czasie reformacji. Według napisów w kościele było to w 1524 roku. Aby odstraszyć pielgrzymów, na miejscu kaplicy postawiono szubienicę. Dzięki staraniom Stefana Sadorskiego można było przystąpić do odbudowy kaplicy. Jesienią 1618 roku odsłonięto fundamenty pierwszej kaplicy o wymiarach 40 na 26 stóp. Budowę kaplicy zrealizowano na starych fundamentach, a uroczystej jej konsekracji dokonał biskup warmiński Szymon Rudnicki, a działo się to w dniu 19 listopada 1619 roku, czyli w rok od rozpoczęcia budowy. Na fasadzie kaplicy znalazły się 3 herby – Zygmunta III Wazy, księcia pruskiego Jana Zygmunta i biskupa Szymona Rudnickiego. Odbudowaną kaplicę przekazano pod opiekę jezuitów. Zaginioną cudowną figurkę zastąpił obraz Matki Bożej Świętolipskiej. Jezuici w Świętej Lipce są do dziś i opiekują się sanktuarium. Sława sanktuarium sięgała daleko. Do Świętej Lipki przybywali pielgrzymi nie tylko z Warmii, ale z dalszych okolic, jak na przykład Warszawy, Wilna czy Lwowa. Znalazł się wśród nich nawet królewicz Jan Kazimierz. Licznie napływający pielgrzymi nie mieścili się w świętolipskiej kaplicy. Wzniesienie obecnego kościoła nastąpiło z inicjatywy jezuitów w drugiej połowie XVII wieku, według projektu nieznanego architekta. Ale fasada została ukończona w roku 1730. Budowę kościoła realizował Jerzy Ertli z Wilna. Przed rozpoczęciem budowy trzeba było ustabilizować grunt. Przez wbicie weń 10 tysięcy pali z drewna olchowego, ponieważ plac budowy wchodził na bagnisty teren między jeziorem Wirowym i Dejnowa. Kościół ma formę trójnawowej bazyliki. Jest otoczony przez czworoboczny krużganek odpustowy z kaplicami narożnymi. Na fasadzie kościoła, przednich kaplic oraz ramieniu frontowym krużganka ustawiono rzeźby. Wnętrze kościoła jest bogato dekorowane m.in. malowidłami na sklepieniu autorstwa Macieja Jana Meyera. Sklepienie prezbiterium i nawy głównej, poczynając od prezbiterium, ozdobione jest ilustracjami do zawołań litanii loretańskiej, od królowej aniołów do królowej wyznawców. Ci ostatni są umieszczeni na sklepieniu ostatniego przęsła nawy głównej przy chórze, a wśród nich nad południowym oknem nawy głównej Jadwiga Śląska, Zygmunt III Waza i święty Kazimierz. Ten sam malarz wykonał część malowideł na sklepieniach krużganka. W ołtarzu głównym honorowe miejsce zajmuje obraz Matki Bożej namalowany w 1640 roku przez Bartłomieja Pensa. Obraz osłonięty jest srebrną sukienką, wykonaną na początku XVIII wieku przez złotnika z Królewca. Dziełem tego samego złotnika jest wykute ze srebra zdobienie tabernakulu. Środkowy obraz w ołtarzu głównym Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i górny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny malowane są przez Piotra Kolberga. Na pozostałych 8 ołtarzach obrazy malowane są przez kilku autorów. Za najlepszy obraz w Świętej Lipce, namalowany przez Piotra Kolberga, uważa się obraz Matki Boskiej Bolesnej. Organy z początków XVIII wieku posiadają 40 głosów i rychome figurki, a prospekt organowy wykonał snycerz z Reszla. Warto posłuchać koncertu, który jest wykonywany kilka razy dziennie, zazwyczaj o pełnych godzinach. Kiedy słychać muzykę organową wielkich mistrzów, czas koncertu kończy się niespodziewanie, a chciałoby się jeszcze słuchać i słuchać. Barwa głosu organów jest bardzo dobra i brzmi wspaniale. W kościele na pniu drzewa lipowego ustawionym w 1720 roku umieszczona jest rzeźba Matki Boskiej w sukience srebrnej z 1652 roku. Święta Lipka posiada bogaty skarbiec. W pobliżu mamy dość dobre, liczne lokale gastronomiczne i okazjonalne pamiątki oraz dewocjonalia, które bez problemu można zakupić na pamiątkę pobytu w Świętej Lipce. Przy drodze ze Świętej Lipki do Kętrzyna jest jezioro Siercze. To tam nakręcono sceny do filmu Noce i Dnie, której autorem jest nasza kaliszanka Maria Dąbrowska. Tam w nurtach jeziora Siercze aktor Karol Strasburger, grający Józefa Tolipowskiego, w romantycznej scenie zrywa nenufary dla Barbary Niechcic, którą grała Barbara Barańska, a wszystko to uwiecznił reżyser pan Jerzy Antczak w kadrach filmu Noce i Dnie. Dziś żegnamy tą część Warmii. Wrócimy tu wiosną, kiedy soczysta zieleń zagości w przyrodzie. Następnym razem odwiedzimy inny rejon Polski. Na razie niech to będzie niespodzianka, na którą serdecznie Państwa zapraszam.